Nasi kochani słuchacze.
Ale powiedziałeś głośno, ja cię kręcę.
Tak, bo
przestraszyłeś teraz.
Patryk przysnął, więc musiałem powiedzieć to głośniej. No właśnie, więc wybudził się z zimowego snu. W zasadzie ja go wybudziłem. Ostatnio rozmawialiśmy o hot hatchach, czyli o esencji samochodów, którymi fajnie jest gdzieś pojechać, bo jest praktyczny, bo jest w miarę przystępny, więc możemy nimi nie tylko odwozić nasze dzieci i babcie do szpitala czy szkoły, tylko możemy też na przykład pojechać sobie w ciekawe miejsce, cieszyć się drogą. Przy okazji nie będziemy mieli tego problemu, że nie mamy gdzie włożyć torby. Więc już jak jesteśmy przy drogach.
Ale to słuchajcie, to a propos, jeżeli słuchaliście te hot hatche, to musicie wiedzieć o tym, że rozmowa o hot hatchach trwała przez kolejne pół godziny, bo okazało się, że oczywiście zapomnieliśmy o milionie innych. A dla tych, którzy nie słuchali o hot hatchach, niech idą do poprzedniego podcastu. Co się zadziało? Dlaczego się tak zagotowaliście?
Z tym włożeniem torby, po prostu reakcja Łukasza.
Naprawdę, naprawdę ugotowaliście się w momencie, że można włożyć torbę do podkasza? Serio? No, młodość, moi drodzy,
do
młodość, młodość.
Do porn.
Tak, to też się pojawiło w zeszłym odcinku, więc jeśli tego nie widzieliście, to powinniście usłyszeć.
Zacznijmy to od nowa, bo to jest nie do puszczenia. Podcast Moto Stories stworzyliśmy, żeby zderzyć motoryzację z emocjami.
Ale zderzać nie będziemy, bo kochamy samochody i uwielbiamy je nie tylko oglądać, ale również nimi jeździć. I jak mało kto, naprawdę wiemy, jak one jeżdżą.
No właśnie, skoncentrujemy się przede wszystkim na doświadczeniach, a nie samej teorii.
Zapraszają
Patryk Mikiciuk,
Łukasz Kamiński,
Kacper Majdan.
Zaczynamy, słuchajcie, nowy podcast. Podcast, który miał rozpocząć ktoś zupełnie inny, ale Kacper się tak zgotował, że próbuje rozpocząć go 4 razy i za każdym razem pęka ze śmiechu, więc zaczynam go ja, Patryk Mikiciuk. I dziś wprowadzimy was w klimat... Klimat troszkę nawiązujący do poprzedniego odcinka, czyli klimat z jednej strony... przecudownej jazdy, bo mówiliśmy w ostatnim odcinku o hot hatchach, a z drugiej strony chcemy wam pokazać przepiękne miejsca, gdzie możemy pojechać tymi samochodami. Jest to idealny czas, kiedy zbliża się sezon, kiedy wyjeżdżamy naszymi autami, wyjeżdżamy nawet na krótkie przejażdżki. Gdzie wyjechać? Chłopaki, nadal jesteście ugotowani? Nadal się śmiejecie?
No, Łukasz.
Rozumiem. No więc, słuchajcie, dziś zostaję chyba ja sam.
Patryk wam opowie o tym, jak podróżować po prostu po Mazowszu.
No właśnie, bo kiedy rozmawialiśmy, słuchajcie, o tym, gdzie jeździć i jak jeździć, to jedna z pierwszych myśli, która się pojawia, przede wszystkim wyjechać z Mazowsza.
Tak.
Mazowsze jest, słuchajcie, takim miejscem, które jakby dla nas, dla ekip filmowych, które realizują chociażby zdjęcia do programów motoryzacyjnych, jest jednym z najgorszych miejsc, jeżeli chodzi o samą jazdę, bo jest najmniej fantazji. Kiedy jedziesz, nie wiem, na Małopolski, Wielkopolski, jedziesz na Podlasie, jest wszędzie jest pięknie, a na tym Mazowszu masz wszędzie dokładnie tak samo.
Tak, nawet pola. Płasko, nic po
kwadratowe
horyzont.
Kwadratowe domy i tak. Nic się nie dzieje, jak w polskim filmie. Patrzysz w prawo, patrzysz w lewo.
Słońce za oknem zaszło, zrobiło się szaro i w ogóle ludzie zaczęli płakać. Niektórzy ze śmiechu, inni pewnie ze smutku.
Tak, ale fakt faktem, dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby pomyśleć, jak właśnie od tej szarzyzny uciec. I gdzie udało nam się uciec przez ostatnie lata naszego motoryzacyjnego życia. No i czym? No właśnie, bo to jest aspekt, który bardzo przyjemnie się łączy. Ciekawe samochody, nie zawsze najdroższe i fajne drogi, nie zawsze na końcu świata.
I nie zawsze polne.
Ale wprowadziłeś temat, bo teraz...
Ja sobie rzuciłeś tak... bombę teraz. Bo ja sobie, to źle brzmi teraz.
Bo ja sobie teraz tak myślę, które drogi były tak super fajne i super wyjątkowe. I powiem ci szczerze, że ja po niesamowicie fajnych drogach czasami jeździłem absolutnie nudnymi samochodami. I to mi w ogóle nie przeszkadzało. Znaczy oczywiście jechałem i przez jakieś większość godziny myślałem, co by było, gdybym jechał tutaj czymś fajnym.
No,
bo to zawsze jest taki, ale bym teraz ten zakręt przyciął, ale by tutaj dodał gazu i wjechał tym momentem obrotowym, a jedziesz na przykład Toyotą Corollą z bezstopniową skrzynią biegów. Wiesz, no,
zagłusza czasami, marzenia.
Czasami tak bywa. Ale też mieliśmy sporo jazd. Pięknych miejscach i pięknymi samochodami.
No właśnie, bo Patryk, ty przede wszystkim, wydaje mi się, że większość tego typu aktów dokonywałeś zawodowo, bo testowaliście przeróżne samochody w przeróżnych zakątkach tego globu. To może zacznijmy od ciebie, bo gdzieś...
Skoro już dzisiaj masz taki dzień, że ty zaczynasz, to...
No dobra, tylko teraz słuchajcie, bo teraz pytanie, gdzie? Czy to mają być góry, czy to mają być morze, czy to ma być Polska, czy to ma być świat? Bo faktycznie jakby jeżdżąc na różne prezentacje, musicie wiedzieć, że prezentacje samochodów często odbywają się w miejscach, które są jakby też nie są przypadkowe, nie są przypadkowo powybierane. To nie chodzi o to tylko, żeby ten samochód świetnie się prezentował w pięknych okolicznościach przyrody, ale również, żeby zaprezentować ten samochód dokładnie w takim miejscu, do jakich ten auto zostało stworzone. Na takiej sekcji zakrętów, przy takich prędkościach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest przemyślane. I jest to część polityki firmy. Natomiast faktycznie w momencie prezentacji często odwiedzasz przepiękne, przecudowne miejsca, które są rzadko kiedy tak absolutnie dostępne, wiesz, w każdym innym aspekcie. Natomiast też wiele takich podróży odbywałem absolutnie prywatnie, które też wspominam bosko i cudownie. Pamiętam na przykład jedną z pierwszych takich wizyt w Maroko, która na mnie wtedy wywołała gigantyczne wrażenie. To była premiera bodajże pierwszej generacji Porsche Macana i my jeździliśmy nie tylko miejsko, ale wyjechaliśmy przede wszystkim w głąb tego Maroka, pojechaliśmy w góry i to było absolutnie niesamowite przeżycie, kiedy nie masz żadnego metra asfaltu. Ciągle jedziesz po tych piaskowych drogach, a ty się napinasz, idziesz tam pełną dzidą i myślisz sobie, ale teraz jesteś mistrzem i nagle patrzysz w lusterko, a tam taki Mercedes kaczuszka, wiesz, autobus, który cię dogania, bo miejscowy zna to wszystko na pamięć. To wiesz, każde koło jeździ w każdą inną stronę, ale oni tak cię dogania.
To tak trzyma trakcję po prostu.
Nie, ale to jest w ogóle coś niesamowitego, wiesz, bo ty tutaj się napinasz, a tutaj ta kaczuszka przejeżdża, no.
Piękne, piękne. No właśnie, no bo to, co wspomniałeś, głównie piękne drogi i krajobrazy kojarzą nam się z czymś bardzo, bardzo egzotycznym. Jeśli chodzi o Europę, no to co nam się kojarzy? Serpentyny, najczęściej Alpy,
dokładnie, prawda?
Czyli coś, co de facto nie jest końcem świata, no ale też jakby w głowie mamy, że najczęściej nie będzie to weekendowy wypad. Albo byłby to szaleńczy weekendowy wypad.
No właśnie, chociaż takie też się zdarzały.
Zdarzały się i da się to zrobić, bo Alpy to przecież nie tylko Włochy czy Szwajcaria, ale i
Austria,
czy nawet przecież Niemcy.
No właśnie, Alpy są w ogóle doskonałym punktem wyjścia, mam wrażenie, że jeżeli chodzi o... Jeżeli chcemy pojechać w fajne miejsce, nawet nie mamy konkretnie fajnego samochodu, ale chcemy pojechać na jakąś fajną drogę, pocieszyć się pogodą, no bo nie ma nic piękniejszego, mam wrażenie, niż słoneczny dzień w Alpach, gdzie jest trochę śniegu, ale te drogi są już czarne, bo przełęcze też musimy to zaznaczyć, że Alpy nie pojedziecie przez cały rok, co pewnie większość z was wie ze względu na warunki panujące tam na górze, ale Alpy są właśnie takim stosunkowo bliskim miejscem, no bo dzisiaj tak na dobrą sprawę, no te 10-11 godzin możemy się znaleźć w cudownym, pięknym, austriackim Innsbrucku, wokół którego tych dróg ciekawych, znanych, mniej znanych jest mnóstwo. Także to jest bardzo fajny taki punkt startowy, ale też żeby nie postrzegać tych Alp jako punkt startowy, bo mam wrażenie, że one są już takie oklepane, już każdy mówi o tych szwajcarskich, austriackich i ogólnie alpejskich
przełęczach i
przełęczach i tak dalej. I każdy myśli sobie, że to już jest takie wyświechtane, obgadane, przejeżdżone i tak dalej, ale za każdym razem, jak się w tym miejscu znajdziemy, nieważne jakim samochodem, to kopara nam opada i od tego asfaltu odbija się o kilka razy, bo mam wrażenie, że trudno jest naprawdę o coś piękniejszego niż droga w miarę niezatłoczona, słońce, piękna widoczność i naprawdę te niekończone się zakręty w alpejskich drogach.
Wiesz co, ale takich miejsc jest wszędzie na świecie, wiesz, mnóstwo. Z drugiej strony, po drugiej stronie troszkę globu masz, nie wiem, Norwegię, przez którą przyjechaliśmy i słuchajcie, jechaliśmy przez nią samochodami elektrycznymi. Jakby to, no umówmy się, to jakby nie urywało, to, no, nie było dobrze. No, ja jechałem, słuchajcie, elektrycznym Golfem, który był absolutną porażką motoryzacyjną, bo on co 150 km potrzebował się naładować, a jechałeś jeszcze w Norwegii, więc 50 na godzinę to jest 50 na godzinę, a nie 51 km na godzinę. Ale w momencie, kiedy dojeżdżamy do tych takich najsłynniejszych dróg, które zresztą Bond ostatni chyba tam był nawet nagrywany i jakby większość to jest taki fragment dróg, które są z takimi mostami od wysepki do wysepki krętymi i to jest takie miejsce, w którym masz większość reklam samochodowych tak, jest, wiesz, nagrywanych.
Tam Volvo
i
chyba swoje
no w ogóle tam jakby wszyscy chyba tak, tam już nagrywali. Albo obok masz tą drogę troli, która właśnie jest z serpentynami, z wodospadami, które są przez te drogi przechodzące. No w ogóle wygląda to zjawiskowo. I nie mówimy tutaj, wiesz, o tym, że jeździsz 200 na godzinę, masz 400 koni mocy, tylko naprawdę jechałem tym elektrycznym Golfem, który ledwo jechał tam i przeżywałeś jakby prawdziwą ekstazę, kiedy patrzyłeś na to, jak to wygląda, jak to działa. Z jednej strony krajobraz księżycowy, kiedy zjechałeś z asfaltów, wjeżdżałeś na te piaskowe drogi. Z drugiej strony miałeś przepiękne te asfaltowe, idealne, równe drogi. Tylko trzeba uważać na łosie, bo to jest, słuchajcie, to jest w ogóle niesamowitego. jedziemy tam na kilka samochodów i jedziemy, tam co chwila jakieś, wiesz, im wyżej wy jesteś w tej Norwegii, tam te daszki są coraz bardziej zarośnięte tym mchem, jakby tam się zmieniała troszeczkę architektura, jakby jest wszystko fajnie.
I co chwilę wyskakuje Volvo po prostu.
Wiesz co, ale nie, bo nie jest elektryczne. Tam faktycznie tych elektryków, słuchajcie, no niewiarygodnie dużo, ale najgorsze jest to, że akurat byliśmy, kiedy nie było nocy, więc tam cały czas jest dzień, więc jesteś trochę, wiesz, jak w filmie Bezsenność, mniej więcej w takim klimacie, a sklepy z alkoholem prawie nie istnieją, wiesz, są za...
Dla Polaków to jest pierwsza pożyteczna rzecz, jaką powiedzieliśmy w tym odcinku. Kochani, liczmy się z tym, że w tej Norwegii za dużo nie popijemy.
I tanio nie będzie.
I tanio nie będzie.
Tak czy siak, słuchajcie, lecimy, tam chyba na 4 samochody, ja jadę ostatnim samochodem zamykającym i tak patrzę i tak mówię, wow, ale super rzeźba w ogóle, taka, wiesz, gigantyczna, tylko znacznie większa, taka rzeźba łosia nagle jest przy drodze, wiesz, przy jakimś tam zajeździe. I to tak fajnie wygląda, wiesz, przejeżdża jeden, drugi, trzeci, czwarty. I ja patrzę, ja przejechałem, a ten łoś wyszedł na środek drogi.
Ta rzeźba się ruszyła. Jezu, to ty strasznie długo nie spałeś.
Jaki on jest wielki, ale w ogóle, ja po prostu sobie stał i sobie patrzył tam, wiesz, na tym. Nikt się w życiu nie spodziewał, że on jest prawdziwy. Ale to są takie fajne przeżycia jakby z serii, kiedy jeździsz i odkrywasz tego typu miejsca.
No właśnie, ale powiedziałeś o Bondzie, bo też myślę, że mamy jakiś plan tego odcinka, który teraz próbuję wdrożyć, jako że się uspokoiłem, bo początek tego odcinka faktycznie był dość trudny, co Patryk powiedział. Powiedziałeś o Bondzie i w ogóle mam wrażenie, że dużo osób o tym nie wie, jak cudownie w zasadzie blisko, no bo to jest faktycznie te kilkanaście godzin, ale powiedzmy, że to jesteśmy w stanie zrobić weekend. Mamy przefantastyczne miejsce, czyli niedaleko Innsbrucku znajduje się miasto, które się nazywa miasteczko w zasadzie alpejskie, które nazywa się Solden. Tam na szczycie tej góry, jednej z tych pięknych gór, kręcili jeden z odcinków Bonda.
Rozbiliśmy tam prawie Rolls Royce'a.
No właśnie, to, a widzisz.
A to tam.
No tak, ale słuchajcie, to tam, gdzie Adam Małysz ratował nam skórę. Ucierpiał Rolls Royce Cullinan, Range Rover Sport i coś jeszcze, już nie pamiętam.
Czy tam w ogóle, Range Rover Sport, to w ogóle to jest fajne, bo tam pojedziecie w to miejsce i zobaczycie, przywita was właśnie piękny, porozbijany Range Rover Sport, który w jednej z akcji z pościgowych...
Prawie byłby nasz.
Dokładnie, dokładnie. Tam jest nawet zdjęcie Patryka, że
Adama.
Adama Małysza.
Tak. Jak leci nad nim.
Próbuję zapanować, ale mi się nie udaje.
Nie uda ci się.
No i tam wjeżdżacie na tą górę i macie na przykład piękne muzeum, w którym możecie zjeść, możecie zobaczyć dosłownie miejsce, w którym stał Daniel Craig i kręcili fenomenalne alpejskie sceny. Możecie wypić wódkę z martini wstrząśniętą niemieszaną obok ślicznego Defendera już tej poprzedniej generacji, który jeszcze w tym filmie brał udział. I to jest, kochani, idealny plan na wasz taki krótki weekendowy wyjazd.
A my w ramach kręcenia Automaniaka dokładnie na tej drodze, na której był kręcony ten pościg, jakby ta cała sytuacja.
Też zrobiliście pościg.
My zrobiliśmy też pościg, no bo dlaczego nie, jakby tutaj przecież będziemy to robić. Zaprosiliśmy do naszego udziału, do tego pościgu Adama Małysza, który jako nie tylko skoczek, ale przede wszystkim jako przegenialny driver, bo zobaczcie, mało komu udało się tak dużo osiągnąć w tak krótkim czasie, jeżeli chodzi o rajdy samochodów terenowych, taki najbardziej top of the top.
No i Audi kiedyś wygrał, w ogóle.
Ale nie, w ogóle jakby absolutny zawodowiec, jakby sportowiec, który myśli jak zawodowiec, czyli jakby dla niego sport jest zawodem, a nie pasją czy hobby. Jakby jest po prostu takim fajtem, którym on się mierzy i wykonuje po prostu dobrze swoją robotę. Niesamowicie fajny facet i mieliśmy taką scenę, gdzie on niby podjeżdża Range Roverem, coś tam nam kradną, dziwczyna, która była też
dziwne,
zresztą...
że Polak do ciebie podjeżdża i coś zaczyna ukraść.
Nie, to ukradła w ogóle jakaś dziewczyna, która była też reprezentantką Polski na olimpiadzie, jeżeli chodzi o triatlon bodajże. Nie, biatlon. Biatlon? To strzelanie, to się nazywa co? Triatlon, biatlon.
To której z tych?
Co jest strzelaniem?
Akurat na nartach. Po prostu jak wyszliśmy na nie łuków. Co jest strzelaniem? Biatlon.
Biatlon. No to ona była reprezentantką kiedyś i ona, wiesz, jakby wpada do niego do Range Rovera, wyjeżdżamy, my niby gonimy tymi naszymi samochodami. Ja jestem G63 AMG Mercedesem, Madam Kornacki jest Cullinanem i Bentley Bentayga, który jest nasz trzeci prowadzący. I jakby sytuacja jest taka, że Range odjeżdża, ja idę lewą stroną, chłopaki gonią Range'a, ja ich wymijam i zajeżdżam drogę Range'owi, który hamuje. Robimy jedną próbę, no bo przecież trzeba zrobić próbę, żeby zobaczyć co i jak. No ja wyjeżdżam tym G63, Adam Małysz hamuje Range Roverem, z tyłu Adam Kornacki hamuje tym trzytonowym Cullinanem, jakby z górki, taka jakby cały zjazd jest z górki, wszystko jest przepięknie, jest bosko, wspaniale. No to jest okej, tylko nawet daleko udało się zatrzymać Adamowi. Adam mówi, to ja trochę opóźnię hamowanie, jakby wiesz, to Adam, ja też, wobec tego będzie okej. No jest okej, jest akcja. Kręcimy. Chłopaki jadą z góry, napędzeni, jedzie Range, jedzie Rolls z tyłu. Ja wpadam G-klasą w poprzek, jakby wyjeżdżam z góry, ustawiam się w poprzek. Patrzę, Range Rover naciska hamulce, a tam Austriacy sypią taki granulat na drogi. Nie sól, tylko taki granulat, żeby po tym śniegu się jechało. I w momencie, kiedy wszystko było na asfalcie jakby stricte suchym, to wszystko działało. Ale w momencie, kiedy te trzytonowe SUV-y złapały delikatnie tych kamyczków, które były na drodze, nagle okazało się, że one jadą jak na łyżwach w dół przy tej prędkości. Ja patrzę na Adama. Adam wielkie oczy za kierownicą, idzie w lewo, wali w bandę taką śnieżną, ale ta, wiesz, mija mnie dosłownie o pół centymetra od G-klasy. Range Rover wbija się w bandę śnieżną, wbijając na 3 metry wielką chmurę, łamiąc jeden znak, zakaz wjazdu oczywiście, który tam był. Nie. Adam Kornacki, który jest z drugiej strony, jedzie, również złapał tym SUV-em, wiesz, na tych kostkach, przerażony, idzie na prawą stronę. Słuchajcie, brakowało naprawdę milimetrów, żebyśmy skasowali 3 przegenialne fury na tej drodze. Polecam. Świetna droga.
No właśnie, bo rozmawialiśmy o tych pięknych, śnieżnych drogach w górach, w Norwegii, w Austrii. Miejsca, które naprawdę są fantastyczne, które znamy z wielu różnych wypraw, znamy ze zdjęć, znamy z filmów. Ale to przecież nie jest wszystko. To nie jest wszystko też w naszej Europie i mam wrażenie, że ty, Łukasz, masz coś o tym do powiedzenia, bo pamiętam, jak nieraz z wypiekami na twarzy, teraz też się tak ładnie uśmiechnąłeś, opowiadałeś o swojej podróży przez chociażby Rumunię, która okazuje się jest fantastycznym krajem dla petrolheadów.
Jest. Co prawda, czy cały kraj, to ciężko powiedzieć, ale mam kilka dróg, w zasadzie dwie takie szczególne, które są na mapie położone równolegle do siebie. Chociaż przez bardzo górzysty teren, no to przejechanie między jedną a drugą to jest w zasadzie na cały dzień jazdy. Mowa o drodze, szosie, trasie transfogarskiej i transalpinie. Story dookoła budowy, zwłaszcza tej pierwszej, to są jakieś takie mroczne, iluś tam ludzi zginęło przy budowaniu jej poprzez dynamit, Czałczesku, ewakuacja. Long story. W każdym razie faktycznie jest to droga budząca spore emocje, bo jest bardzo wysoko. Jest, no niestety, coraz bardziej turystycznie, czyli tych samochodów przybywa tam i chęć takiej swobody, po prostu porozglądania się bez innych uczestników ruchu, jest to do zrobienia coraz trudniejsze, ale bez wątpienia Rumunia to też kierunek, który warto obrać przy swoich planach wakacyjnych, czy też po prostu długo-weekendowych.
A czym byłeś na trasie transfogarskiej?
Warburgiem.
Cabrio, tak.
Nie, czym byłeś?
Byłem 9 razy w Rumunii na tych trasach. Byłem Hyundai i30N, byłem Audi RS3, Jeepem Grand Cherokee SRT.
O Jezu, ale musiałeś wydać na paliwo. Ja cię kręcę.
Ile teraz byś wydał na paliwo?
Tak. Jeszcze ja byłem na transfogarskiej? Skodą Yeti.
Dobrze, że nie faworyt.
Nie, naprawdę. Pamiętam, to była prezentacja Skody Yeti, ale wtedy to była zupełnie inna Rumunia. Nie pamiętam, w którym roku Yeti miał swoją prezentację, natomiast to było tak, że ta Rumunia, która jest dziś i dzisiaj, kiedy oglądaliśmy ją za szyb samochodu, kiedy robiliśmy nowe odcinki, to już absolutnie nie jest ta sama Rumunia, która była wtedy, więc śpieszcie się, żeby jeździć i odwiedzać takie miejsca, bo one uciekają, one się europeizują i się zmieniają po prostu.
Się zmieniają. Ja pamiętam, że po raz pierwszy zawitałem tam w 2013 roku na 4 lub 6 miesięcy po emisji Top Geara.
My byliśmy w momencie, kiedy nagrywali.
No widzisz, i ta wizyta to była uczta. To była po prostu uczta dla zmysłów, totalnie puste drogi. W 14 roku to też ponowiliśmy i potem sukcesywnie 16, 17, 19. W oczach po prostu rosła nie tylko liczba samochodów, ale i straganów, pseudohotelików, sprzedawanie wszystkiego na każdym kroku. No i co też jakby nieuniknione, coraz słabszej jakości asfalt. Niestety, no to nie jest jeszcze na tyle atrakcja, żeby wylano tam nowy dywan. I tu wchodzi Transalpina, czyli droga równoległa, wylana w 15 roku. Pamiętam, byłem jednym z pierwszych chyba, bo 3 tygodnie po otwarciu jej już znowu nawierzchnią tam się udało mi wybrać, jeszcze bez pasów, taki świeży asfalt. I jest dużo, dużo fajniej. Jest też dużo bardziej niebezpiecznie, bo tam już w ogóle nie ma barier. ale widokowo
ale petarda. Nie jest komercyjnie przede wszystkim, bo tak jak mówisz, no ten Top Gear odmienił oblicze tej ziemi i naprawdę nie dziwię się, no bo to po pierwsze fantastyczny odcinek, ale nawet abstrahując od tego, ciężko, żeby po takim sukcesie i po pokazaniu czegoś tak spektakularnego, jak właśnie ta droga transfogarska, no nie było tam no w zasadzie zalewu aut z no, całej Europy.
Nie, ale można jakby to ogarnąć. Dla mnie taką drogą, która była czysto zjawiskowa i była takim świętym gralem motoryzacyjnym, jeżeli chodzi o Europę, to był Col de Turini, jeden z odcinków rajdu Monte Carlo, niedaleko od Monaco, i to jest takie miejsce, które odbywa się między innymi nocny etap. I to jest taka dla mnie droga, którą ja zawsze znałem z gier, zawsze znałem ją z opisów, jakby zawsze słyszałem o tym. I zobacz, i dziś pojedziesz na to Col de Turini i ono dziś nadal świetnie wygląda. Oczywiście jedziesz i tam widzisz, to jest przepiękne, bo widzisz wszystkie punkty hamowań, tak. Widzisz, widzisz te wszystkie inne rzeczy, bo to zostaje na tym asfalcie. Masz tą restauracyjkę, która jest na górze, gdzie wchodzisz i gdzie masz zdjęcia wszystkich, no. Jakby tak. Zdjęcia wszystkich, podpisy wszystkich i tak dalej, takie miejsce kultu. I pamiętam, jak pierwszy raz tam byłem na odcinku rajdu Monte Carlo historycznego w nocy i ta atmosfera, ten klimat na tym Col de Turini, to absolutnie niewiarygodne w nocy, kiedy tam siedzisz i oglądasz te wszystkie fury idące w tym pełnym śniegu. To był dla mnie chyba jeden z najfajniejszych miejsc motoryzacyjnych, do którego sobie często lubię wracać, kiedy jestem tam w okolicy, żeby się przejechać. Tym bardziej, że w ogóle sam rajd Monte Carlo pokazuje tam mnóstwo przepięknych odcinków specjalnych i jak popatrzymy sobie po mapkach Monte Carlo, to właściwie każdy odcinek jest przepiękny. My jechaliśmy całkiem niedawno na cztery właściwie hiperkary, superkary w nocy i w dzień, i w nocy jakby jeździliśmy i nikt z nas nie chciał spać, tylko chcieliśmy jechać, jeździć po tych górach i to było coś niewiarygodnego, niewiarygodne przeżycie, bo to był jeden z tych momentów, kiedy wreszcie nie jechałeś i mówiłeś: o Jezu, a co by było, gdybym ja tutaj miał dobry wóz, tylko każdy z nas miał, ja miałem McLarena 720, chłopaki mieli Lamborghini Performante, Astona Martina i faktycznie to było takie absolutnie zjawiskowe, że w ogóle nawet nikt się nie chciał zatrzymać na siku, bo po co, jakby można było po prostu jechać, jeździć, padało, lało, zimno, jeździć.
No właśnie, ale to mówimy, jesteśmy w Europie nadal, a przed naszym podcastem też oczywiście, jak sobie ustalaliśmy, o czym będziemy rozmawiać, Patryk, powiedziałeś, że w Stanach Zjednoczonych jedną z też piękniejszych dróg miałeś okazję odwiedzić. Ja ci zazdroszczę, Łukasz, na pewno też, no bo jeszcze nie mieliśmy tej przyjemności. Ale to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo ta droga, o której opowiesz nam za chwilę, no jest uznawana za jedną z najładniejszych dróg na świecie.
Tak, ona jest chyba w czołówce, zawsze jest na pierwszym, na drugim miejscu, czyli to jest ta stara droga pomiędzy San Francisco a LA, która taka najbardziej wzdłuż. Faktycznie najpiękniejszy moment tej drogi, taki najbardziej zjawiskowy, to jest od Monterey w dół, w stronę LA. Monterey to jakby motoryzacyjnie przefajne miejsce, bo tam masz tor Laguna Seca, tam masz w ogóle przepiękny teren, taki bardzo zjawiskowy, kiedy Słuchajcie, no co ja wam mam mówić? Wjeżdżasz do Monterey, a w co trzecim garażu, co piątym garażu masz stare Porsche 911. No po prostu albo jedziesz tym odcinkiem, który jest do Carmel by the Sea. W ogóle to jest coś absolutnie niewiarygodnego. Jest odcinek, w którym musisz zapłacić za przejazd. Ta droga prowadzi przez pole golfowe. To jest miejsce, w którym ja tak do końca nie miałem świadomości do momentu, kiedy nie wjechałem i nagle nie rozejrzałem się i nie zobaczyłem tych terenów. Nagle mnie jakby, wiesz, uświadomiło. Tam się odbywają największe na świecie konkursy elegancji i wystawy samochodów, jakie tylko istnieją. I wjeżdżasz tam i czujesz się jak na planie filmowym. Jakby wiesz, to jest nierealne. Te domy, te pola golfowe, ten ocean, który je wali po każdej możliwej stronie. W ogóle to przepiękne. To jakby naprawdę absolutne miejsce, takie warte zobaczenia, warte przejechania, więc z Monterey do Carmel by the Sea koniecznie musicie, jeżeli będziecie w Stanach Zjednoczonych i tamtędy jechać, nie jedźcie autostradą, zjedźcie na stronę wybrzeża i przejedźcie tamtędy. Tym bardziej, że tam masz na przykład ten najsłynniejszy most, na którym się też odbywają chyba wszystkie filmy, które były. Między innymi masz w Transformersach, Bumblebee, wiesz, ten
mówisz
początek.
O Golden Gate?
Nie, nie mówię o San Francisco jako Golden Gate, tylko taki jest jeden z tych starych mostów, który zawsze jest na tej jedynce. przefajne miejsca, jakby jedziesz, te lasy, ta droga, jak jest usytuowana nad tym wybrzeżem, lwy morskie, które sobie leżą, wiesz, wzdłuż tej drogi, po prostu leżą i przychodzą. To naprawdę fenomenalne miejsce. Jeśli nie trafimy tylko na ciężarówkę, my akurat trafiliśmy, słuchajcie, na taką ciężarówkę, jechaliśmy za nią 5 godzin w korku, bo tam naprawdę nie miałeś gdzie i jak wyprzedzić. Bardzo zjawiskowe miejsce. Bardzo.
Czyli możemy się poczuć jak Hank Moody. Musimy go sobie w tym jednym z Porsche rozwalić po prostu jedną z lamp.
Ja myślę, że oni tam wszyscy się czują jak Hank Moody, wiesz, jakby...
Czyli ja tam piją.
Nie, wiesz co, to jest takie miejsce, w którym tam wszystko było piękne. Jakby wiesz, to była ta Ameryka taka bardziej z obrazka, jakby ta taka absolutnie filmowa. Tam ta trawa była zielona, te krawężniki też były wygładzone i równiutkie, tam wszyscy ludzie byli piękni, uśmiechnięci. Wiesz, jakby to jakby trafiłeś w to miejsce, które jakby wiadomo, jest tym prawdopodobnie top of the top, jeżeli chodzi o ceny, o jakość życia i tak dalej, i tak dalej. Absolutny kult ciała, wiesz, więc masz nawet, nie wiem, kobiety, które mają po 50-60 lat, a wyglądają jak 20-latki.
Prawie
wiesz,
jak my.
Nie, no w ogóle coś...
Tak, ale to jest akurat ciekawe, o czym mówisz i w sumie temat dość niemotoryzacyjny, ale gdzieś ostatnio usłyszałem, że jeżeli chcemy zobaczyć, co za 5 lat będzie w Polsce, w Europie, to warto właśnie pojechać...
Do Grójca.
Do Radomia.
Do Kielc. To słynne Trójmiasto.
Natomiast, słuchajcie, ale będąc jakby bliżej nieco, w Polsce też mamy kilka niesamowitych miejsc, które jakby fajnie i warto odwiedzić. I to nie jest tak, że trzeba wyjeżdżać za granicę i trzeba jeździć tylko i wyłącznie za granicą.
Zdecydowanie.
Ale w Polsce masz miejsca, które są absolutnie przepiękne. Kotlina Kłodzka, prawda? Która również z tymi serpentynami, z tymi
oczywiście
wszystkimi innymi
zamki. Wspaniałe.
Cały Dolny Śląsk tak naprawdę.
Polska.
Którym jedziesz i ja jestem zafascynowany zawsze, jak jedziesz tym Dolnym Śląskiem, wiesz, tymi uliczkami, dróżkami, pomiędzy pałacykami, tymi, wiesz, pięknymi miasteczkami, które masz wrażenie, że nie, absolutnie nie jesteś w Polsce, wiesz, pod tym kątem. Masz przepiękną drogę, którą ja bardzo lubię, to jest droga 100 zakrętów, Czaplinek, Połczyn-Zdrój. Ona się zaczyna ze Starego Drawska i to jest taka bardzo piękna, fajna, ona chyba w tym roku jest remontowana, więc nie wiem, jak z jej dostępnością będzie, ale też takie miejsce, które dla mnie jest bardzo, 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 bardzo fajne. Więc tak naprawdę jest trochę tych miejsc.
Znaczy właśnie fajne jest to, że gdziekolwiek nie pojedziemy, czy wyjedziemy w Polsce, czy wyjedziemy za granicę, zawsze jakieś fajne miejsce się znajdzie.
Bez wątpienia. No, u nas jest trochę inaczej, ale chociażby w Alpach ja zawsze lubię to, że obierając sobie konkretny kierunek i patrząc na mapę, kiedy ma się nadmiar czasu, najczęściej jesteśmy na jakimś długim weekendzie czy wakacjach, to często warto sobie zboczyć i po prostu mniej więcej obierać kierunek, a najczęściej i tak się nie zawiedziemy.
No zdecydowanie. Właśnie to jest fajne w tym, że właśnie jeżdżąc tymi różnymi drogami czasami dobrze jest się zgubić po prostu.
Wiesz co, ale to chyba jest natura odkrywcy. Jakby zawsze lubimy odkrywać nowe miejsca. Jakby łatwiej jest nam odkrywać oczywiście, jeżeli jesteśmy we Włoszech, w Austrii, w Francji, bo wszystko dla nas jest tam wtedy nowe, tak? W Polsce jest trudniej nam się zaskoczyć. Natomiast ja na przykład uwielbiam to po Jeziorze Drawskie, które jest, uważam, przepiękne do jazdy. Jakby absolutnie nieodkryte. Jakby to nie są Mazury, które są wyeksploatowane, gdzie nie wjedziesz, to i tak masz prawie korek, wiesz, jakby masz mnóstwo... Chociaż drogi na Mazurach są też bardzo fajne, jakby mam do nich wielki sentyment, ale poza sezonem. Jakby kiedy tak, nie ma tam lata i uwielbiam je, nie wiem, zimą na przykład, albo jesienią, kiedy te Mazury są przepiękne.
Mam to samo z Mazurami jesienią. No, nie z Mazurami, tylko z Bieszczanami. Też to jest cudowne, że te drogi nie są jakieś specjalnie wybitne, kręte i takie, jak je znamy z Alp, a z drugiej strony są wystarczająco kręte, a widoki tych po prostu złotych, kolorowych lasów wszechobecnych.
I te przejazdy przez rzeczki, to wszystko.
To jest taki klimacik. Tak, te mostki, gdzie nie można się minąć samochodem, tylko jedzie albo jeden, albo drugi samochód. To jest niesamowite. Ma to ten swój urok. Zatrzymujemy się gdzieś na jakąś kawkę parzoną w sklepiku, który jest zrobiony z blachy. No to ma swój klimat.
To właśnie o tym mówię, że dla każdego coś się znajdzie fajnego. Ja faktycznie nie jestem miłośnikiem, o ile kocham Warszawę, bo żyję i uwielbiam to miejsce, jakby jestem z nim bardzo związany, to faktycznie nie uważam Mazowsza za najpiękniejsze miejsce na świecie, jeżeli chodzi o samą jazdę, bo tutaj niewiele rzeczy się ciekawych znajdzie. Natomiast tam, gdzie się pojawiają górki, gdzie się pojawiają dołki, gdzie się pojawiają zakręty, gdzie jest jakiś punkt odniesienia, zaczyna się robić ciekawie.
Tak, ja jeszcze bardzo lubię Kaszuby. To jest zupełnie poniekąd nieodkryte miejsce w Polsce. Też pełne wspaniałych widoków, takie bym powiedział turystyczne dla petrolheada przedłużenie Mazur i tam naprawdę dzieje się sporo. No właśnie, i zmierzając powoli do brzegu, myślę, że możemy was też zainspirować do tego, żeby podrzucić nam być może jakieś
właśnie
kierunki.
Na Spotify zrobimy specjalne miejsce, gdzie możecie nam wrzucić wasze ulubione trasy.
A może nie nam, po prostu zrobić taki zbiór. Jakby...
Ale najpierw siłą rzeczy zobaczymy je my. I my wtedy zrobimy cenzurę, jak ktoś tam napisze, że nie ma ładnych dróg, to my go wyrzucimy.
Okej.
Okay. Tak, tak, umówieni.
Umówieni. A kto wie, może kiedyś Moto Stories on tour.
Piszcie o najlepszych, najfajniejszych drogach, jakie macie. Mogą one być kilometr od was albo 1000 kilometrów od was. To absolutnie nie ma znaczenia. Zróbmy taki leksykon.
I dawajcie znać, gdzie są radary oczywiście.
Tak jest. Blink, blink. Widzimy się na drodze.
Do usłyszenia. Cześć.
Do usłyszenia.
Dziękujemy, że słuchasz naszego podcastu. Nie zapomnij nas zasubskrybować, ocenić w Apple Podcast i porozmawiać z nami w Q&A na Spotify.